Rozdział 8. Intryga dworska. Jednakże 40 pistoli króla Ludwika XIII, równie jak wszystkie rzeczy tego świata mające swój początek, musiały mieć i koniec, a sprawił on, że czterej towarzysze wpadli w kłopoty. Z początku Athos podtrzymywał stowarzyszenie własnymi funduszami. Po nim nastąpił Porthos i dzięki jednemu z tych zniknięć, które nie dziwiły już nikogo, starczyło na potrzeby ogólne przez blisko 2 tygodnie. Na koniec przyszła kolej na Aramisa, z której wywiązał się jak najchętniej, mówiąc, że dopomogło mu do tego sprzedanie kilku ksiąg teologicznych, za które otrzymał kilka pistoli. Po wyczerpaniu tych środków udano się jak zwykle do pana de Treville o udzielenie zaliczki na pensję. Zaliczki takie nie mogły jednak daleko zaprowadzić trzech muszkieterów mających moc zaległych rachunków i kadeta, który nie mógł jeszcze ich mieć wcale. Gdy nareszcie zaskoczyła ich zupełna pustka, ostatnim wysiłkiem zgromadzono 8 czy 10 pistoli na grę dla Athosa. Niestety gra go zawiodła. Przegrał co miał, a resztę 25 pistoli na słowo. Wtedy kłopot zmienił się w prawdziwą klęskę. Widziano ich zgłodniałych, uwijających się wraz z pachołkami po bulwarach i koszarach, czyhających na obiady swoich dalszych przyjaciół, bo według Aramisa w powodzeniu powinno się sypać ucztami na prawo i na lewo, aby choć cząstkę ich można zebrać w niedoli. Athos został zaproszony 4 razy i za każdym razem prowadził ze sobą przyjaciół z ich pachołkami. Porthosowi trafiło się 6 podobnych okazji, z których dał korzystać również swoim towarzyszom. Aramis miał aż 8. Był to człowiek cichy, ale będący w stanie bez hałasu dużo zrobić. D'Artagnan zaś, nie znając w stolicy nikogo, znalazł tylko jedno śniadanie i to składające się jedynie z czekolady, u księdza, swojego współziomka i u pewnego korneta, który pysznie wystąpił, ale cóż, kiedy jak powiedział Planchet, raz się tylko je, choćby się przy tym najobficiej jadło. D'Artagnan czuł się więc nieco upokorzony, że miał tylko 1,5 uczty do ofiarowania towarzyszom, boć czekoladę u księdza można było liczyć tylko za połowę. Sądził więc, że jest dla nich ciężarem, zapominając w dobrej wierze młodzieńczej, że to on właśnie żywił całe towarzystwo przez cały miesiąc. Jego skłopotany umysł począł pracować pilnie. Rozważył, że koalicja 4 ludzi młodych, walecznych, przedsiębiorczych i czynnych winna mieć inny cel prócz włóczenia się, prócz lekcji fechtunku i wybryków mniej lub więcej rozsądnych. Rzeczywiście, 4 ludzi takich jak oni, oddanych sobie, zacząwszy od kieszeni, a skończywszy na życiu, wspomagających się nieustannie, nie cofających się nigdy przed niczym, wykonujących osobno lub razem postanowienia powzięte wspólnie, 4 ramiona grożące 4 pięściom kardynalskim, wszystko to powinno było bądź skrycie, bądź jawnie, podstępnie czy przebojem, finezją czy siłą, otworzyć sobie drogi do pożądanego celu, choć był najbardziej daleki i najbardziej zakazany. To jedno tylko dziwiło D'Artagnana, że jego towarzysze dotąd o tym nie pomyśleli. Pomyślał więc sam, i to bardzo poważnie, jaki nadać kierunek tej sile w 4 pomnożonej, którą nie wątpił jak Archimedes w swój lewar do poruszenia ziemi w jej posadach, gdy wtem usłyszał lekkie pukanie do drzwi. Zbudził Plancheta i rozkazał mu otworzyć, ale nie należy przypuszczać, że działo się to w nocy i do dnia było jeszcze daleko. Nie. Biła właśnie 4 po południu, a 2 godziny wcześniej Planchet przyszedł do swego pana domagać się obiadu. Ten zaś odpowiedział mu przysłowiem: kto śpi, ten obiaduje. Planchet zatem obiadował, śpiąc. Wszedł człowiek wyglądający dość pospolicie, z miną mieszczanina. Planchet na deser rad by był usłyszeć chociaż rozmowę, lecz mieszczanin oświadczył D'Artagnanowi, że ma mu coś ważnego do powiedzenia i pragnie pomówić z nim sam na sam. D'Artagnan odprawił więc Plancheta i poprosił gościa, by usiadł. Nastąpiła chwila milczenia, podczas której tych 2 ludzi patrzyło na siebie, jak gdyby chcąc poznać się na wstępie, po czym D'Artagnan skłonił się na znak, że jest gotów wysłuchać tego, z czym gość przychodzi. Słyszałem o panu, D'Artagnanie, jako o dzielnym młodzieńcu, odezwał się mieszczanin. A rozgłos, jakiego pan używasz, słusznie skłania mnie do powierzenia ci pewnej tajemnicy. Proszę pana, rzekł D'Artagnan, instynktownie przewąchując coś korzystnego. Mieszczanin znowu przerwał, następnie począł mówić dalej. Mam żonę, która ma nadzór nad bielizną królowej, a nie zbywa jej ani na rozsądku, ani na piękności. Ożeniłem się z nią, będzie temu 3 lata wkrótce, choć bardzo niewiele miała, ale ją proteguje ojciec chrzestny, pan de la Porte, szatny królowej. Cóż dalej? Zapytał D'Artagnan. Otóż, począł znowu mieszczanin, otóż, mój panie, wczoraj z rana żona moja została porwana w chwili, gdy wychodziła z pracowni. A któż porwał pańską żonę? Na pewno nie wiem, lecz podejrzewam kogoś. Kogóż pan podejrzewasz? Mężczyznę, który krok w krok chodzi za nią od dawna.
Do diabła.
Ale pozwól pan sobie powiedzieć, ciągnął dalej mieszczanin, iż przekonany jestem, że w tym wszystkim mniej jest miłości niż polityki.
Mniej miłości niż polityki?
Podjął D'Artagnan z miną zamyśloną.
A co pan przypuszczasz?
Nie wiem, czy powinienem mówić to panu.
Ależ pozwól pan zwrócić sobie uwagę, że ja od siebie nic zgoła nie żądam. Pan tu przychodzisz i pan powiedziałeś, iż chcesz mi powierzyć tajemnicę. Rób więc, jak ci się podoba. Możesz się pan jeszcze cofnąć.
Nie, nie. Wyglądasz pan na uczciwego młodzieńca i czuję do pana zaufanie. Otóż sądzę, że moja żona została porwana nie z powodu miłostek swoich, lecz z powodu miłostek większej damy niż ona.
Oho, ho. Czy nie chodzi tu przypadkiem o panią de Bois-Tracy?
Odezwał się D'Artagnan, chcąc przed mieszczaninem popisać się, że wtajemniczony jest w sprawy dworskie.
Wyżej, panie, wyżej.
Panią d'Aguillon?
Jeszcze wyżej.
Panią de Chevreuse?
Wyżej, znacznie wyżej.
O! D'Artagnan się zatrzymał.
Tak, panie,
odpowiedział przerażony mieszczanin tak cicho, że zaledwie można go było dosłyszeć.
Z kim?
A z kim, że jeśli nie z księciem de...
Tak, panie,
odparł mieszczanin, nadając głosowi swojemu jeszcze bardziej głuche brzmienie.
Lecz w jakiś sposób wiesz pan o tym wszystkim?
W jaki sposób?
Zapewne, tylko bez półsłówek, albo rozumiesz pan.
Wiem od mojej żony.
Która wie o tym od kogo?
Od pana de la Porte. Nie mówiłem panu, że jest jego córką chrzestną, a pan de la Porte posiada zaufanie królowej? Umieścił ją zatem przy jej wysokości, aby nasza biedna królowa miała przynajmniej zwierzyć się komuś, będąc opuszczona przez króla, szpiegowana przez kardynała i zdradzana przez wszystkich.
O, zaczyna się to wyjaśniać, odezwał się D'Artagnan.
Otóż 4 dni temu moja żona przyszła do mnie, panie. Mogła mnie odwiedzać 2 razy tygodniowo, jak miałem zaszczyt panu powiedzieć, ona mnie bardzo kocha. Tymczasem żona zwierzyła mi się, że królowa ma wielkie obawy w tych czasach.
Doprawdy.
Tak, pan kardynał widocznie śledzi ją i prześladuje więcej niż kiedykolwiek. Nie może jej przebaczyć historii z Sarabandą. Pan zna tę historię?
Oczywiście, że znam.
Odparł D'Artagnan, który nic zgoła nie wiedział, lecz udawał wtajemniczonego. I teraz nienawiść zamieniła się w zemstę.
Doprawdy.
I królowa jest przekonana...
O czym?
Że napisano w jej imieniu do księcia Buckinghama.
W imieniu królowej?
Tak, ażeby ściągnąć go do Paryża i uwikłać w jakieś sidła.
Lecz cóż u diabła ma z tym wspólnego pańska żona?
Znają jej przywiązanie do królowej i chcą od jej pani usunąć lub zmusić, aby zdradziła tajemnicę jej wysokości i służyła za szpiega.
Być może, odrzekł D'Artagnan. Ale czy znasz pan człowieka, który ją porwał?
Mówiłam już panu, iż zdaje mi się, że go znam.
Jak się nazywa?
Nie znam jego nazwiska, wiem tylko, że to figura zaprzedana kardynałowi.
Widziałeś go pan?
Żona mi go pokazywała kiedyś.
A ma on w sobie coś szczególnego, po czym można by go poznać?
Zapewne jest to mężczyzna postawy wyniosłej, brunet ogorzały z oczami przenikliwymi, białymi zębami i blizną na skroni.
Z blizną na skroni, krzyknął D'Artagnan.
Wszak to mój człowiek z Mont. Pan go znasz?
Tak, tak, ale to nie należy do rzeczy.
Mylę się. To ją bardzo upraszcza, jeżeli bowiem obydwaj mamy z nim porachunki. 2 sprawy dadzą się załatwić za 1 zamachem.
Gdzie można tego pana złapać?
Nie wiem.
I nie masz pan żadnych wskazówek, gdzie mieszka?
Żadnych. Pewnego razu, gdy odprowadzałem żonę do Luwru, wychodził stamtąd i właśnie wtedy mi go pokazała.
Do diabła,
mruknął D'Artagnan. Wszystko to bardzo niejasne.
Od kogo dowiedziałeś się pan o porwaniu żony?
Od pana de la Porte.
Czy opowiedział panu jakieś szczegóły?
Nie, żadnych.
A skądinąd nic się pan nie dowiedziałeś?
I owszem, odebrałem...
Co takiego?
Nie wiem doprawdy, czy nie popełniam wielkiej niedorzeczności.
Znowu to samo. Pozwolę sobie jednak zwrócić uwagę pańską, że teraz cofać się już za późno.
Ja się też nie cofam, do licha.
Zawołał mieszczanin, klnąc dla dodania sobie animuszu.
Zresztą słowo uczciwości, Bonacieux.
Pan się nazywasz Bonacieux?
Przerwał D'Artagnan.
Tak, panie, to moje nazwisko.
Przepraszam, że przerywam, lecz zdaje mi się, że jest mi ono znane.
Być może, panie, jestem właścicielem tego domu.
O!
O!
Odezwał się D'Artagnan, na wpół powstając z siedzenia i z ukłonem.
Właścicielem tego domu?
Tak, panie, tak, a ponieważ 3 miesiące już mieszkasz u mnie i zatopiony pewnie w swoich ważnych zajęciach, zapomniałeś zapłacić mi komornego, a ja wcale cię o to nie niepokoiłem ani na chwilę. Myślałem, że będziesz miał wzgląd na moją delikatność.
A jakże, drogi panie Bonacieux? Odparł D'Artagnan. Wierzaj mi, że jestem przejęty wdzięcznością za podobne postępowanie i mówię, że skoro mogę ci być w czymś użyteczny...
Wierzę panu, wierzę. Jak powiedziałem, słowo uczciwości Bonacieux. Ufam ci zupełnie.
Dokończ pan więc, co zacząłeś mówić.
Mieszczanin dobył z kieszeni papier i podał D'Artagnanowi.
List,
odezwał się tenże, który odebrałem dziś z rana. D'Artagnan otworzył go, a ponieważ poczynało się ściemniać, zbliżył się do okna. Mieszczanin postąpił za nim. Nie szukaj żony twojej, czytał D'Artagnan. Odzyskasz ją, gdy nie będę jej już potrzebować. Jeżeli zrobisz jeden krok dla odnalezienia jej, jesteś zgubiony.
To dosyć stanowcze, ciągnął D'Artagnan. Lecz koniec końców jest to tylko pogróżka.
Tak, lecz pogróżka ta przeraża mnie. Ja, panie, nie jestem wcale rycerzem i boję się Bastylii.
Odezwał się D'Artagnan.
I mnie tyleż obchodzi Bastylia, co i pana.
Gdyby to tylko szło o machnięcie szpadą, mniejsza, ale...
Jednakże ja na pana bardzo liczyłem w tym razie.
Naprawdę.
Widząc cię otoczonego nieustannie muszkieterami wspaniałej powierzchowności i poznawszy, że to muszkieterowie pana de Treville, a zatem nieprzyjaciele kardynała, myślałem, że pan i pańscy towarzysze, ujmując się za królową, będziecie zachwyceni wypłataniem figla jego eminencji.
Bez wątpienia.
Zresztą myślałem, że pan, będąc mi dłużny za 3-miesięczne komorne, o które się nie upominałem...
Tak, tak, już mi pan wspomniałeś o tym i uznaję ten powód za dostateczny.
Co więcej, że jeżeli uczynisz mi zaszczyt pozostania dłużej w moim domu, nigdy na przyszłość ani słówka o tym nie pisnę.
Bardzo dobrze.
W dodatku, jeśli będzie potrzeba, gotów jestem dać panu z 50 pistoli, jeżeli, czego nie przypuszczam, znajdziesz się w chwilowych kłopotach.
Wyśmienicie, ależ pan widocznie bogaty jesteś, drogi panie Bonacieux.
Mam się nie zgorzej, mój panie. Mogę to powiedzieć. Zebrałem sobie coś około 2 czy 3 tysięcy talarów dochodu na handlu drobiazgami, a nade wszystko umieściwszy trochę grosza w przedsiębiorstwie słynnego podróżnika morskiego Jean Moko. W ten sposób pojmuje pan...
O! Wykrzyknął nagle mieszczanin. Co takiego? Zapytał D'Artagnan.
Co ja widzę?
Gdzie?
Na ulicy, na wprost pańskich okien, we framudze tamtych drzwi. Mężczyzna w płaszczu.
To on!
Zawołali razem D'Artagnan i mieszczanin, poznając jednocześnie człowieka, o którego chodziło obydwom.
O, teraz mi już nie ujdzie!
Krzyknął D'Artagnan, chwytając szpadę. I dobywszy ją z pochwy, wybiegł z mieszkania. Na schodach spotkał Atosa i Portosa, idących go odwiedzić. Przemknął pomiędzy nimi jak strzała.
Człowiek z mą!
Rzekł D'Artagnan i zniknął. D'Artagnan niejednokrotnie opowiadał przyjaciołom zajście z nieznajomym, jako też i zjawienie się pięknej podróżnej, której człowiek ten powierzył tak ważne zadanie. Zdaniem Atosa D'Artagnan mógłby zgubić ów list w zamieszaniu. Według niego szlachcic, jak go opisał D'Artagnan, nie mógł być zdolny do popełnienia takiej podłości jak kradzież listu. Portos zaś widział w tym jedynie schadzkę miłosną wyznaczoną przez damę kawalerowi lub też na odwrót. Schadzkę, którą zakłóciła obecność D'Artagnana i żółtego konika. Aramis utrzymywał znowu, że skoro wypadki takie osłonięte są tajemnicą, byłoby najlepiej ich nie zgłębiać. Zrozumieli zatem z kilku słów D'Artagnana, o co mu chodziło, a ponieważ byli przekonani, że czy dopędzi nieznajomego, czy też go z oczu straci, ostatecznie powróci do siebie. Szli więc dalej. Gdy weszli do pokoju D'Artagnana, nie zastali nikogo. Właściciel, lękając się następstw spotkania pomiędzy młodzieńcem a nieznajomym, osądził za właściwe i za najbezpieczniejsze umknąć do swego mieszkania.